Zapraszamy m.in. na spotkanie ze znakomitą poznańską tenisistką Magdą Linet. Będzie także o żużlu, konkretnie zajrzymy do Leszna i sprawdzimy, jak też Unia przygotowuje się do kolejnego sezonu i kolejnej obrony mistrzowskiego tytułu, bo nie wątpimy, że to powinno być celem leszczyńskich byków. Będziemy na finałowym turnieju Mistrzostw Polski w AMP Futbolu, bo z udziałem Warty Poznań taki turniej odbył się w Poznaniu na boisku na Golęcinie. Będzie też o jeździectwie, o hokeju na lodzie i poznamy nową, nieznaną nam jeszcze dyscyplinę sportu.
A na razie przechodzimy do tych, w których orientujemy się zdecydowanie lepiej. Norwek Halvor Egner Granerud wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się w fińskiej Ruce. Kolejne miejsca na podium zajęli Niemiec Markus Eisenbichler i Dawid Kubacki. Siódmy był Kamil Stoch, 23 Piotr Żyła, 25 Paweł Wąsek. Liderem klasyfikacji generalnej cyklu pozostał Eisenbichler, wyprzedza Graneruda oraz Kubackiego. Następne zawody za tydzień w rosyjskim Niżnym Tagile. Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał Grand Prix Bahrainu, kolejną eliminację Mistrza Świata Formuły 1. Dzisiaj wyprzedził dwóch kierowców Red Bulla, Holendra Maxa Verstappena i pochodzącego z Tajlandii Aleksandra Albona. Piłkarze Warty Poznań przegrali w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa 0-1 w meczu 11 kolejki Ekstraklasy. Bramkę na wagę zwycięstwa gospodarzy zdobył w 90 minucie z rzutu karnego Łotysz Władysław Gutkowskis. Dzięki wygranej Raków wrócił na pozycję lidera tabeli, ale czy na niej zostanie, zdecyduje trwające jeszcze spotkanie warszawskiej Legii z Piastem Gliwice. Na niespełna kwadrans przed końcem przy Łazienkowskiej gospodarze wygrywają 2-1. Całą serię zakończy jutrzejszy mecz gdańskiej Lechii z poznańskim Lechem. Początek spotkania o godzinie 18:00. Na naszej antenie zapraszamy na bezpośrednią transmisję z jego przebiegu.
A za chwilę porozmawiamy o tenisie, a konkretnie Krzysztof Ratajczak porozmawia z tenisistką AZS-u Poznań, rakietą numer 2 w naszym kraju, Magdą Linet. Po piosence.
Rockefeller, Campanella, Communist Bloc. Magdalena spogląda na ranking WTA, jeśli chodzi o sezon 2020 i widzi siebie na 40. miejscu.
Wiadomo, że jestem o tyle zadowolona, że ten sezon był jaki był, więc no, cieszę się, że mimo wszystko mam dobrą pozycję na kolejny rok. Tak więc podchodzę tak po prostu do tego, że no jest jak jest. Wiem, że miałam dużo szans, żeby poprawić ten ranking, ale też było trudno, bo nikomu nie spadały punkty. Tak więc cieszę się, że jestem w miarę naprawdę na niezłej pozycji, żeby rozpocząć kolejny sezon.
Trzymając się tego rankingu, najlepsze miejsce było 17 lutego 2020 było 33. Mogło być lepsze?
Zdecydowanie. I myślę, że miałam naprawdę dużo szans na to. Mimo pandemii, kiedy wróciliśmy do turu, prezentowałam fajny tenis i żałuję, że to jednak się nie obróciło na lepsze rezultaty, bo bardzo ciężko pracowałam przez ten okres i miałam na pewno dużo większe oczekiwania od siebie.
Bardzo świeża informacja o tym, że twoje zagranie, Joaquin, zostało uznane najlepszym zagraniem roku. To świadczy o tym potencjale tenisowego geniuszu Magdalinet?
Nie, tak się właśnie śmieję, bo parę razy już słyszałam, że nie jestem utalentowana, proszę, a jednak wyszło, że coś tam jednak potrafię, więc cieszę się, że udało mi się zrobić coś ciekawego, cieszę się, że to się podobało i też myślę, że moment, w którym to uderzenie było, był bardzo taki trudny, stresujący, więc tym bardziej na pewno było to dla mnie coś bardzo ważnego, że się udało. Ja sama nie wiem, jak mi się udało wtedy wyciągnąć tego slajsa, ale cieszę się, że to zostało docenione, bo na treningach bardzo ciężko pracujemy.
Najwartościowsze dokonanie sportowe to turniejowe zwycięstwo, czy na przykład awans do trzeciej rundy US Open?
No mimo wszystko zwycięstwo w turnieju. Wydaje mi się, że wtedy zaczęłam łapać rytm i pewność siebie, więc troszkę było mi szkoda, że gdzieś tam zostaliśmy zastopowani przez pandemię. W Indian Wells też czułam się bardzo dobrze, byłam przygotowana po tej kontuzji, w której się nabawiłam w dosze, więc trochę było mi przykro, no ale myślę, że każdy był w takiej samej sytuacji, trzeba było się dopasować, ale turniej w Joaquin na pewno był najfajniejszym momentem.
Głośny temat, czyli zmiana na funkcji pierwszego trenera Marka Gelarda zastępuje Nikola Horvat, który lubi w wywiadach podkreślać, że dobry trener to jest taki, który potrafi poprawić i rozwinąć grę zawodnika, a wielki trener to jest taki, który potrafi poprawić nie tylko grę, ale także życie. Potrzebujesz takiego impulsu?
Myślę, że każdy potrzebuje, bo trener jest osobą, która spędza ze mną bardzo dużo czasu i to nie jest tylko ten czas na korcie, ale my mimo wszystko spędzamy bardzo dużo czasu poza kortem, więc na pewno takiego impulsu myślę, każdy z nas potrzebuje, tym bardziej w sporcie, który jest tak bardzo indywidualne, bardzo mocno też wymagające, zwłaszcza wydaje mi się dla kobiet, które lubią mieć wokół siebie takie przyjazne otoczenie, więc jak najbardziej jestem, bardzo się cieszę, że ma takie nastawienie, bo tak naprawdę wszystko na korcie wychodzi, to czym my jesteśmy szczęśliwi poza kortem, to zawsze wyjdzie w tych najgorszych momentach, kiedy mamy największy stres w trakcie meczu.
No to w takim razie dochodzimy do siatki i trochę może ostrzejsze zagranie. Kiedyś się pytało się Magdalinę, jak to jest być za Agnieszką Radwańską, a teraz pewnie będą pytać, jak to jest być za tą eksplodującą w tym sezonie, także w Wielkim Szlemie w Paryżu, nastolatką Igą Świątek. Jak to jest?
Bardzo dobrze, bo myślę, że jest to naprawdę trudna bariera do dogonienia i myślę, że czegoś takiego potrzebuje. Każdy z nas czegoś takiego potrzebuje, takiego bodźca i takiej osoby, za którą trzeba gonić. I myślę, że taki sukces pokazał nam wszystkim, że się da, że można. Dla mnie jest to jak najbardziej motywujące.
W okresie pandemicznym była okazja do jakichś egzotycznych wakacji, które wiem, że czasami lubisz sobie zafundować. No i od razu, żeby zakończyć trochę banalnie, plany na 2021?
Nie było żadnych wakacji, niestety, oprócz tygodnia w Zakopanem, właściwie 3 dni w Zakopanem. A co do kolejnego roku, nie mam pojęcia. Sami myślę, nie wiemy jeszcze, co powiedzą Australian Open. Przygotowuję się na tą setkę w Dubaju, ponieważ po prostu nie ma zupełnie niczego innego i myślę, że tam zagram jeden turniej, ale to po prostu będzie jako część moich przygotowań, żeby cokolwiek zmienić, zagrać trochę na świeżym powietrzu, a nie być tylko w hali w zimie, tylko zmienić trochę na cieplejsze warunki.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres, la vie nous dépasse. paz que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que viendra.
Było o tenisie, za moment o żużlu, ale jeszcze wcześniej o piłce nożnej, bo wiemy, dobiega końca spotkanie 11. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w Warszawie. Legia na 3 minuty przed końcem regulaminowego czasu remisuje z Piastem Gliwice 2-2. Tę wyrównującą drugą bramkę dla gości strzelił Jakub Świerczak. 18 minut po godzinie 19.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
No, na wyjazd żużlowców na ligowe mecze i na tory musimy trochę poczekać, ale żużlowcy w Ogółni Leszno rozpoczęli już przygotowania do nowego sezonu. Jako jedni z pierwszych w Polsce weszli na salę gimnastyczną, by przygotować się do obrony mistrzowskiego tytułu. A przypomnę, że leszczyńskie Byki mają na koncie 4 z rzędu mistrzowskie tytuły w ostatnich latach. O tych zajęciach przygotowawczych, o szlifowaniu formy przez leszczyńską drużynę Jacek Marciniak, nasz leszczyński korespondent, rozmawiał z trenerem Piotrem Baronem.
Ćwiczenia będą trwały zawsze poniedziałki, środy, czwartki. 3 razy w tygodniu będziemy się spotykać. Prowadzi Michał Toryński. To już kolejny sezon Michała, gdzie jest z nami. Tak będziemy do 20 lutego aż w tym rytmie trenować.
Na czym polegają te przygotowania na sali?
Ćwiczenia ogólnorozwojowe generalnie po to raz, żeby troszeczkę tej tężyzny fizycznej zbudować. 2, żeby zawodnicy też mieli mocną głowę, żeby lepiej było jechać za rogę. Generalnie walczymy o to, żeby zawodnicy mieli jak najlepszą kondycję.
Ciężkie ćwiczenia, wymagające?
Mega wymagające, bo generalnie wszystko w stronę kickboxingu, czyli jak zawodnicy przygotowują się do walk, to bardzo podobne ćwiczenia są tutaj, w tę stronę się idzie, więc bardzo ciężkie. Po pierwszym treningu to chyba mało kto tych zakwasów nie miał, chociaż zawodnicy cały czas gdzieś tam ćwiczą, ale to są inne zestawy i tych zakwasów już się trochę pojawiło. Też Kenan Rew z nami uczestniczy, to po pierwszym treningu chciał bilet do Australii kupić, bo może za ciężko, ale zostaje żart i zobaczymy jak dalej. Zobaczymy co będzie. Na tą chwilę mamy zaplanowany obóz na 20 lutego, że wyjedziemy albo do Hiszpanii, albo do Włoch na motocross, żeby pojeździć na 10 dni, ale to wszystko jest uzależnione od tego, czy nam epidemia pozwoli, czy nie. Jeżeli nie, to będziemy gdzieś tam bliżej tego lutego kombinować, żeby coś zrobić na miejscu.
Panie trenerze, do tej pory Unia słynęła z dobrej, skutecznej formacji juniorskiej. Czy w przyszłym sezonie może być podobnie?
Mamy młodych, ambitnych zawodników, którzy bardzo ciężko pracują po to, żeby jechać szybko. Ten rok na pewno będzie przetarcie dla zawodników, ale myślę, że są w stanie walczyć i zdobywać punkty. Nie, no juniorzy to zobaczymy raz, że zima, 2 sparingi, zobaczymy kto będzie jechał, no ale na tą chwilę jest Kasper Pludra, jest Krzysztof Sadurski, jest Hubert Sibak, więc mamy tutaj trójkę i będziemy z tej trójki coś wybierać.
Ma pan ogromny żal do Dominika Kubery i Bartka Smektały, którzy zmienili barwy klubowe?
Nie mam ogromnego żalu, bo jest to sport, zawodnicy zmieniają kluby i tak zostawmy.
Jason Doyle jest w stanie wypełnić lukę po nich?
Wydaje się, że tak. Zawodnik z doświadczeniem, wiele razy gdzieś jechał o Mistrzostwa Świata, więc na pewno sobie w polskiej lidze radzi. Ubiegły sezon z 2-0 średnią skończył, więc to nie jest zły sezon, a Jameson myślę, że będzie też chciał jak najlepiej się pokazać, więc zobaczymy, poczekamy.
Mówi się, że przyszły sezon będzie ligą dwóch prędkości. 5 zespołów będzie walczyło o play-off, 3 o pozostanie w ekstralidze. Pan zgadza się z taką tezą, z takim postawieniem sprawy?
Jak rozmawiamy, to już od 10 lat zawsze jest ten sam temat i zawsze się mówi, że liga będzie dwóch prędkości. My zawsze jeździmy w jednej lidze i tak naprawdę z kim by się nie pojechało, to są bardzo ciężkie mecze. Zobaczymy, kto będzie miał więcej szczęścia, kto będzie wygrywał, kto będzie przegrywał, ale z tymi dwoma prędkościami nie przesadzałbym, bo to nie do końca jest tak.
Cel na przyszły sezon ten sam, niezmienny?
Sportowcy mają zawsze jeden cel, no wygrywać, a życie będzie weryfikować, zobaczymy, będziemy na pewno się spinać, żeby pojechać jak najlepsze mecze. To nie jest tak, że musimy coś. Myśmy, myślę, że przez te 4 lata udowodnili, co potrafimy. Kolejne sezony będziemy chcieli jechać faktycznie jak najbardziej ambitnie, a czas pokaże, na ile ta nasza praca była skuteczna i co będziemy potrafili jechać. Nie wiem, co pojedziemy, bo trudno cokolwiek powiedzieć, ale będziemy się starać jechać jak najlepiej.
W Radiu Poznań.
Coraz większe interesowanie występami piłkarzy poznańskiej Warty, no szczególnie po tym heroicznie wygranym meczu z krakowską Wisłą, no ale także spore ruchy organizacyjne, między innymi od pewnego czasu z Rady Nadzorczej transfer do samego klubu na funkcję wiceprezesa pana Bartosza Wolnego. Transfer, który też ma wzmocnić chyba siłę organizacyjną, panie prezesie.
No nie wypada tak mówić. Rzeczywiście uznaliśmy w klubie, że w tej chwili pracy jest na tyle dużo, że warto być jeszcze bliżej. Ta specyfika pracy w Warcie dotychczas była właśnie specyficzna. Czy wszyscy od poziomu rady nadzorczej do właściwie każdego pracownika w różnych działach. No pracujemy bardzo blisko w różnych obszarach, ale tu tych zadań, które sobie uruchomiliśmy, między innymi poprzez ogłoszenie tego naszego planu rozwoju we wrześniu tego roku, powoduje, że tych zadań jest na tyle dużo, że musieliśmy się trochę przeorganizować. Zdecydowałem się na kompletnie inny krok w moim życiu zawodowym. Dotychczas byłem mocno związany z działką finansową, doradczą, ale jest ciekawie, tak? Nie narzekam i mam nadzieję, że nie zepsuję, a tylko pomogę.
Jeżeli chodzi o takie działania, które najczęściej pytają także nas, dziennikarze, kibice Warty, cały czas prowadzicie te sprawy związane ze stadionem, z ewentualnym powrotem do ogródka przy drodze dębińskiej. To cały czas żyje ten temat?
Temat żyje. Z nieoficjalnych informacji wiemy, również tych, które można oficjalnie przeczytać gdzieś na portalach internetowych, że decyzje powinny zostać podjęte w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Mocno wierzymy, że nasz wniosek znajdzie dobry odbiór. To jest wniosek tak naprawdę, który rozwiązałby problemy nie tylko Warty, ale tak naprawdę byłby również mocno wspierający życie Poznania, bo po to go napisaliśmy. To nie chodzi tylko o powrót Warty z Grodziska do Poznania, to chodzi o to, żebyśmy trochę zmienili też podejście do sportu amatorskiego, nie tylko tego zawodowego. My mamy wiele drużyn, mamy dzieci, mamy młodzież, mamy zespół futbolowy, mamy zespół kobiet i to jest tak naprawdę rozwiązanie dla tych wszystkich sekcji, a mówimy we wniosku, bo przypomnę, że myśmy startowali wspólnie z sekcją również szermierzy, hokejową, do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, że ten kompleks sportowy przy drodze dębińskiej to jest coś, co miastu ma pomóc, to jest coś, na co miasto po prostu zasługuje.
Także takie wymierne ruchy są już dokonywane, bo powolutku ta część administracyjna przynajmniej na jakiś czas przenosi się do innych pomieszczeń, a to dzięki chyba współpracy z poznańskimi ośrodkami sportu i rekreacji.
Tak, współpraca z poznańskimi ośrodkami sportu i rekreacji, w ogóle z miastem Poznań, z województwem przebiega wzorowo. Tu muszę pochwalić wszystkie organa, bo wkrótce, najprawdopodobniej w grudniu, przeniesiemy się do nowej siedziby przy właśnie Posirze. No, będziemy chyba mogli zapomnieć o tych blaszakach, mówiąc tak kolokwialnie, o tym takim trochę już archaicznym pojęciu siedziby klubu piłkarskiego ekstraklasowego. To będzie bardzo blisko, bo w linii prostej pewnie 200 metrów, ale zupełnie inna jakość.
Tak, spoglądając trochę z perspektywy radiowej, ja mogę z kolei panu zdradzić, że sporym zainteresowaniem cieszą się transmisje waszych meczów po tym awansie do ekstraklasy już od meczów branżowych, począwszy na antenie MC Radia, czyli takiej naszej miejskiej stacji mającej dużo większy niż miasto zasięg.
Tak, cieszymy się bardzo. No, mnie się kojarzy mecz piłkarski z radiem i niech tak będzie, niech to się rozwija, bo naprawdę uważamy, że nie tylko siedzenie przed telewizorem, to można, radia można słuchać również w parku, a nam zależy na tym, żeby ten odbiór był taki aktywny, społeczny. No cieszymy się, że możemy chociażby takim meczem jak z Wisłą dostarczyć pozytywnych emocji.
No i te pozytywne emocje wiążą się chyba także z tym, że cały czas nie uciekacie od tego hasła bycia blisko tej lokalnej społeczności, nawet tryb zachowania drużyny, tak to ogólnie powiedzmy trenera, jako tej swojskiej bandy warciarzy, to się sprawdza, pomaga trochę w biznesowych także rozmowach?
Tak, tak jesteśmy odbierani. Jesteśmy odbierani jako swojska banda na boisku, ale też jak chodzimy i rozmawiamy z naszymi potencjalnymi partnerami biznesowymi, jesteśmy odbierani jako swojskie chłopaki, swojska banda również w tym życiu takim biznesowym, więc tak chcemy ten charakter zachować.
Macie oczywiście przygotowany konkretny program, co za ile, już wiem, że pan wywodzi się także z bankowości, właśnie z finansów, czyli bycie sponsorem głównym tyle kosztuje i tak kroczek po kroku w dół. Wiem, że tam gdzieś w tym planie, biznesplanie jest zapisane chociażby hasło, fajne hasło, przyjaciel Warty. To wszystko też ma trochę swoją cenę, prawda? No nie może być inaczej w zawodowym sporcie.
Dokładnie, nie może być inaczej w zawodowym sporcie. Ja mogę powiedzieć tak, my chcieliśmy w tym roku pokazać, że jesteśmy wiarygodni. Mówiliśmy o aspekcie sportowym, jesteśmy wiarygodni, awansowaliśmy do ekstraklasy, mówiliśmy o tym, że będziemy rozwijać inne sekcje, tak. Rok temu o tej porze właściwie mieliśmy tylko pierwszy zespół, dzisiaj mówimy o amfutbolu, o dziewczynach, właściwie o kobietach, mówimy o zespole drugim, który rozgrywa mecze na poziomie Proeco czwartej ligi, więc w tym aspekcie sportowym na pewno pokazaliśmy, tak, można na nas liczyć. Pokazujemy to w tej chwili, chcemy to pokazać również w tym aspekcie organizacyjnym, przenosimy do nowej siedziby i dobra współpraca z miastem są tego dobrym przykładem, no też na tym poziomie biznesowym. Rozpoczynamy rozmowy, uważamy, że warto na nas stawiać w tym aspekcie również biznesowym, no bo bez partnerstwa, my nie lubimy słowa sponsor, my wolimy słowo partner. Ten partner biznesowy jest dla nas potrzebny, żebyśmy nasze pomysły, które zawarliśmy w planie rozwoju, żebyśmy mogli po prostu skutecznie realizować.
Przepraszam. Mówiliśmy o poznańskiej Warcie. To tak by zamknąć wątek ekstraklasy. Zakończyło się spotkanie warszawskiej Legii z Piastem Gliwice. Zakończyło się remisem przy Łazienkowskiej 2-2. A zatem czołówka tabeli wygląda następująco. Pierwsze miejsce Raków Częstochowa 24 punkty. Drugie miejsce Legia Warszawa 23. Trzecie miejsce Górnik Zabrze 20 punktów. Na dziewiątym miejscu jest Warta Poznań, która zdobyła 13 punktów. A na 11 miejscu jest Lech Poznań, który ma 10 punktów. Ale wobec pozostałych drużyn, o których mówiłem, Lech ma dwa mecze zaległe, bo jutro zgodnie z planem zagra wyjazdowe spotkanie z gdańską Lechią, no i pamiętamy o zaległym meczu ze szczecińską Pogonią, czyli na razie na 11 kolejek Lech Poznań rozegrał 9 spotkań.
Prawie 30 minut po godzinie 19 mini magazyn wielkopolskiego Leteraz. Mini, ponieważ tylko jedna klasa rozgrywkowa jeszcze miała okazję wybiec na boisko podczas tego weekendu. To czwarta liga z udziałem wielkopolskich drużyn, 19 kolejka i najciekawsze spotkanie dwóch czołowych drużyn Wiktorii Września z Pogonią Nowe Skalmierzyce. Lepsi okazali się goście z Pogoni, wygrywając we Wrześni 2-1. Ponadto Wiktoria Ostrzeszów przegrała z Polonią Kępno 0-1. Polonia Leszno bezbramkowo zremisowała z rezerwami KKS-u Kalisz. Krobianka Krobia uległa Ostrowi Ostrów Wielkopolski 2-5. Wilki Wilczyn pokonały rezerwy Warty Poznań 2-0. Tarnowia Tarnowo Podgórne przegrała z Centrum Ostrów Wielkopolski 2-5. Lubuszanin Trzcianka uległ LKS-owi Gołuchów 0-3. Olimpia Koło przegrała z Obrą Kościan 2-3. GKS Dopiewo uległ TPS-owi Winogrady 1-3. Warta Międzychód pokonała Iskrę Szydłowo 1-0. A Odolanowia wygrała z Kotwicą Kórnik 3-1. Na czele tabeli dwa zespoły, które mają po 45 punktów. To wspomniane wcześniej Pogoń Nowe Skalmierzyce oraz Wiktoria Września.
Wielkopolskie gole padają nie tylko na trawie, ale w hali. Wczoraj sporo ich padło w leszczyńskim Trapezie, bo w meczu Ekstraklasy futsalu Futsal Leszno pokonał ATS Uniwersytetu Śląskiego z Katowic, uwaga, 9-0. W tej kolejce pauzowała ekipa Red Dragons Pniewy, natomiast w pozostałych meczach Słoneczny Stok Białystok wygrał z Orłem Jelcz Laskowice 2-1. Rekord Bielsko-Biała pokonał FC Toruń 7-0. LSS Lęborg przegrał z Clireksem Chorzów 0-1. Futsal Team Brzeg przegrał z Dreamem Komprachcice 2-3. Gatta Zduńska Wola przegrała z Piastem Gliwice 1-10. A AZS Uniwersytetu Warszawskiego Wilanów przegrał z Konstraktem Lubawa 2-6. W tabeli po 13 kolejkach na prowadzeniu Konstrakt Lubawa 34 punkty. Na 6 miejscu jest Futsal Leszno, ma 18 punktów. Red Dragons Pniewy są na 11 pozycji, ale mają 2 mecze rozegrane mniej od wspomnianych drużyn. 14 punktów na razie na koncie drużyny z Pniew w 11 spotkaniach.
I jeszcze przez prawie 3 minuty pozostaniemy przy piłce nożnej, choć tym razem w kontekście AMP Futbolu. Finałowy turniej Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie rozegrany był bowiem podczas tego weekendu właśnie w Poznaniu.
Finałowy, ostatni turniej Mistrzostw Polski AMP Futbolu rozgrywany na boisku na Golęcinie w Poznaniu. Drużyna poznańskiej Warty jest po 2 spotkaniach. Porażka 0-3 z Legią Warszawa, porażka 0-6 z Wisłą Kraków. Bramkarz warciarzy.
Nazywam się Przemysław Nadobny.
Chyba zabrakło przede wszystkim gola strzelonego w tych dwóch meczach.
Dokładnie. Kilka sytuacji stworzyliśmy, no ale jednak było to za mało na zespoły, które są bardziej doświadczone. Mają w swoich szeregach wielu kadrowiczów, bo tak jak Husaria, no to tam jest praktycznie cały skład kadrowiczów. Tak samo w Legii, a u nas to dopiero pierwszy nasz sezon, więc powoli rozwijamy się i próbujemy grać po swojemu.
Jesteśmy przed meczem Legii Warszawa z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Legia wygra, będzie mistrzem Polski. Faktycznie to najlepszy zespół w tym sezonie?
To znaczy były też takie mecze jak te z Husarią, kiedy po prostu mieli szczęście, tak jak bramkarz dostawał czerwoną kartkę, ale myślę, że są na równym poziomie razem z Husarią i powinno się to rozegrać pomiędzy tymi dwoma zespołami.
2-0 dla Legii Warszawa, no i asystę notuje nie kto inny jak Jakub Kożuch. A gola strzela Jurij Susz, dla którego jest to pierwsze trafienie podczas tego turnieju.
Kto może grać w AMP Futbol?
W AMP Futbol może grać każdy, kto ma problemy ze zdrowiem. Chodzi tutaj oczywiście o amputację albo wadę kończyny dolnej lub górnej.
Cała trudność polega na tym, żeby panować nad piłką jedną nogą?
Bardziej na tym, żeby umieć poruszać się o kulach, bo tutaj chłopaki dużo siły tracą na samym poruszaniu się, bo ręce dostają bardzo mocno przy właśnie naszym sporcie.
Wszystkie przepisy jak w piłce nożnej?
Jest kilka takich, które się różnią. Na przykład bramkarz nie może opuszczać pola karnego, granie może być wznowiona z piątki, piłka nie może przekroczyć połowy wtedy i auty są grane z ziemi.
Mniejsze boiska, mniej zawodników na boisku?
Dokładnie, mniejsze boiska, mniejsze bramki i gramy po 6 w polu plus bramkarz.
Co możecie w tym sezonie jeszcze ugrać?
Chcemy na pewno skończyć nad Widzewem, ponieważ oni są w naszym zasięgu, więc jutro rozegra się właśnie ten mecz, w którym będziemy celowali w zwycięstwo.
Żeby potrenować, to też spotykacie się raz na jakiś czas. To nie jest ciągły trening, żeby dojść do formy.
Mamy zgrupowania 2 razy w miesiącu i są to zgrupowania weekendowe, ale każdy z nas ma rozpisany trening do domu, więc staramy się też wykonywać swoje zadania, które oczekuje od nas trener.
Za rok, jak już się troszeczkę zgracie, będzie lepiej?
Celujemy w podium.
No, dzisiaj był drugi dzień rywalizacji. Wczoraj, jak słyszeliśmy, dwie porażki bez zdobytego gola amfutbolistów piłkarzy poznańskiej Warty. Dzisiaj bez zwycięstwa, ale już zdecydowanie lepiej, bowiem najpierw z kuloodpornymi, czyli z Podbeskidziem Bielsko-Biała, remis 1-1, no i później we wspomnianym meczu z Widzewem Łódź też remis Zielonych 1-1. Jak słyszeliśmy, to stało się też faktem. Mistrzem Polski w amfutbolu po raz pierwszy w historii została drużyna warszawskiej Legii.
Godzina 20, audycja w sportowym rytmie, coraz niższe temperatury, coraz częściej też na naszej antenie informujemy o imprezach w sportach zimowych i to nie tylko w kontekście bardzo popularnych w naszym kraju skoków narciarskich, ale także w kontekście ekstraklasowych występów hokeistek na lodzie z Poznania.
Obostrzeń mnóstwo, ale rozkręcony już na dobre sezon ekstraklasy hokeistek na lodzie. W grupie B tradycyjnie występują poznańskie Kozice. Paweł Mateja z poznańskiego klubu.
Zajmujemy drugą pozycję, walczymy o miejsce pierwsze. Przewodzi drużyna z Jastrzębia. Co prawda ma rozegranych więcej meczów. Matematycznie rzecz ujmując, jeżeli zagramy dobrze do końca swojej rundy, powinniśmy być na pierwszym miejscu. Natomiast wiadomo, że sport rządzi się swoimi prawami i wymaga to od nas dużej konsekwencji w grze i przede wszystkim tego, aby każde zawody traktować bardzo poważnie, ponieważ no, łatwo można pozwolić sobie na to, żeby gdzieś ta noga się powinęła, a wolelibyśmy naprawdę wychodzić z pozycji lidera do fazy play-off.
A tak z ręką na sercu, w tej grupie B zdecydowanie łatwiej o punkty, bo wy już zasmakowaliście tej silniejszej grupy A, teraz wróciliście do grupy B.
Trudna zawsze sytuacja przed każdym początkiem sezonu, w której grupie grać. Z jednej strony w grupie A drużyny są zdecydowanie silniejsze, można zdobyć dużo doświadczenia, natomiast no, jest mniej tej radości ze zdobywania punktów. W grupie B zazwyczaj przewodzimy, natomiast no, wiadomo, że przeciwnicy nie zawsze tak wysoko podnoszą nam poprzeczkę. Staramy się mieć jakąś spójną filozofię, nadal mamy wiele młodych zawodniczek, już nawet 13-latki grają w ekstraklasie za specjalną zgodą rodziców i lekarza sportowego. No i też stawiamy na rozwój tych dziewczyn. No liczymy na to, że w końcu te wszystkie nasze młode adeptki na tyle podrosną, że będą w stanie po prostu rywalizować na poziomie grupy A i że tam będziemy po prostu jak równy z równym z każdą drużyną rozgrywali zawody.
Ale najlepsze zawodniczki ciężko utrzymać. Jedna wychowanka na Słowacji, druga wychowanka w Szwajcarii. Dla was duma, ale w Poznaniu pewnie trochę brakuje tak dobrych hokeistek wtedy.
No tak, nie będę ukrywał, że z żalem żegnaliśmy i Helenę Grzybowską, i Igę Szram, które zaczęły swoją no, międzynarodową karierę. Rozumiemy to, to oczywiście no, sport taki jest, że jeżeli ktoś się rozwija, prezentuje poziom zdecydowanie wyższy niż jakaś tam przeciętna, no to trzeba dawać mu szansę na dalszy rozwój. Oczywiście tęsknimy za dziewczynami, jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Być może kiedyś los sprawi, że jednak spotkamy się wszyscy razem w ramach jednej drużyny. Wtedy na pewno byłoby dużo łatwiej mierzyć w jeszcze wyższe cele.
Pandemia krzyżuje trochę plany. Czy w miarę udaje się wam i rozgrywać mecze w terminie i przede wszystkim trenować na Kwiałce?
Jeśli chodzi o trenowanie, to faktycznie obiekt jest bardzo dobrze przystosowany do tego, żeby reżim sanitarny zachować i treningi odbywają się normalnie. Natomiast jeśli chodzi o same rozgrywki, to w tym roku no, liga jest troszeczkę skrócona. Zazwyczaj graliśmy weekendowo, sobota, niedziela. W tym roku ze względu na dobro zawodników, sztabów trenerskich. Mecze odbywają się tylko w jeden dzień, aby no, nie nocować w hotelach, aby jednak ograniczyć ten kontakt z innymi osobami. No i żeby nie narażać się, bo wiadomo, że generalnie sportowcy mają dość dużą odporność na stres, na choroby. Natomiast no, nie jesteśmy nad ludźmi i wiadomo, że każdy ceni swoje zdrowie, a to jest przecież najważniejsze.
Waszą bazą rozgrywania spotkań niestety bez kibiców i bazą treningową jest lodowisko Chwiałka imienia Witalisa Ludwiczaka. Aktualnie obostrzenia są takie, że można na lodzie jeździć i to lodowisko cały czas jest czynne, jeśli już mówimy nie o sporcie wyczynowym, a rekreacji.
Tak, no bardzo się z tego cieszymy, że chociaż jakaś taka samotna wyspa została, jeśli chodzi o rekreację, także dla mieszkańców Poznania. Z tego co widzę, tutaj obsługa dwoi się i troi, żeby zalecać, przypominać i napominać też naszych klientów. Wiadomo, że mamy limity osób, jest bardzo dużo stacji do dezynfekcji, wiem, że co chwilę odkażane są sprzęty, które są używane na obiekcie, nawet będzie trzeba zasłaniać usta i nos w trakcie nawet jazdy rekreacyjnej.
A zatem można korzystać z lodowiska Chwiałka imienia Witalisa Ludwiczaka i innych poznańskich lodowisk. Natomiast wracając do postawy poznańskich Kozic w grupie B ekstraklasy hokeistek na lodzie, no to wczoraj nie udała się niestety wyprawa do Janowa na mecz z Kojotkami naprzód Janów, bo poznanianki to spotkanie przegrały 1-3. Za chwileczkę w naszej audycji jeździectwo, skoki przez przeszkody.
Państwo, rozpoczynamy kolejny konkurs, konkurs klasy L. Jest to konkurs dokładności. Norma czasu wynosi 69 sekund.
Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że w krytej ujeżdżalni na hipodromie Wola, gdy tylko zrobi się chłodnie, odbywa się sporo jeździeckich imprez. Nie inaczej jest teraz organizator Szymon Tarant.
Rotujemy się tutaj, co chwilę startuje ktoś inny w różnych klasach. Jedni przyjeżdżają, drudzy wyjeżdżają. Mamy konkursy i dla młodych koni, i dla młodych zawodników. To już się odbywało. Punktem kulminacyjnym dzisiejszej imprezy będzie konkurs Grand Prix, trzeci memoriał Andrzeja Kramera. Na liście startowej wielu doskonałych zawodników, m.in. Amazonka, która już dwa razy ten konkurs wygrała, Daria Kobiernik z klubu Zielonej Góry. Ten konkurs, myślę, że ciekawy dla kibiców, można oglądać w internecie, no bo całe to kibicowanie polskiego sportu i nie tylko polskiego, ale całego europejskiego przeniosło się w tej chwili, no i do telewizji i do internetu.
Za nami już są konkursy głównie dla amatorów.
Po raz kolejny, bodajże już szósty, organizujemy cykl zawodów o nazwie Grand Prix Amatorów. Spore zainteresowanie, bo po trzech etapach na liście rankingowej mamy już ponad 60 jeźdźców, nie tylko z Wielkopolski, bo przyjeżdżają do nas również zawodnicy i z Grudziądza i nawet dzisiaj mieliśmy gości zza zachodniej granicy, ze wschodniej Irlandów, Niemiec. Przeszkody na pewno zdecydowanie niższe, ale chcemy troszeczkę, stąd ta nazwa Grand Prix Amatorów, chcemy troszeczkę nawiązać do takiej prawdziwej rywalizacji. No nie są przeszkody tak jak w prawdziwym Grand Prix na zawodach międzynarodowych od 1,45 m do 1,60 m, tylko przeszkody metrowe, ale sama trasa, same zasady jak w klasycznym Grand Prix, a więc oni mogą poczuć troszeczkę smak tej prawdziwej sportowej rywalizacji, bo normalnie jeżdżą konkursy takie typowo amatorskie na zasadach jakichś ściganych, czy czasami młodzi zawodnicy na styl, a tutaj jeździmy prawdziwe Grand Prix, no i organizujemy to od lat i widać, że to tym zawodnikom, i młodszym, i tym starszym amatorom bardzo się to podoba.
Konkurs Grand Prix, memoriał Andrzeja Kramera.
Człowiek z Wielkopolski, zobornik, hodowca koni, hodowca, który bardzo interesował się światową hodowlą koni sportowych i sprowadził do naszego kraju wiele doskonałych ugierów, zarówno rasy holsztyńskiej, jak i rasy Saint-Français, bo te dwie rasy upodobał sobie w szczególności. Jego konie, przez niego już wyhodowane, wygrywały Mistrzostwa Polski Młodych Koni. No też nasz serdeczny przyjaciel, przedwcześnie troszkę zmarły, stąd tutaj i my jako organizatorzy i wszyscy zawodnicy od trzech lat chcemy uhonorować jego pamięć.
Miejsce pierwsze, po raz trzeci z rzędu Daria Kobiernik i po raz trzeci z rzędu na tym samym koniu Oganos Boy Z. Koń należy do pani Anny Malingi, a hodowcą tego konia zarejestrowanego w księdze Zangersheide jest pan Ireneusz Sławek.
Najechało mi się bardzo dobrze. Ogano, zwany przeze mnie pieszczotliwie Adasiem, naprawdę dobrze się prowadził jak na niego, bo z reguły troszeczkę mamy z tym problemy. Trudny parkour technicznie, dla tego konia nie za wysoki, ale to dobrze dla niego szkoleniowo, bo mogliśmy pojechać trudny parkour technicznie właśnie na mniejszych wysokościach i poćwiczyć przed wyższymi zawodami, jakie nas czekają. Także jestem z tego wyjazdu bardzo zadowolona. On spisał się doskonale.
Gratulujemy dobrego występu i pozostajemy cały czas w siodle. Po tegorocznej przebudowie ośrodek jeździecki w Baborówku może bowiem służyć już nie tylko przedstawicielom wszechstronnego konkursu konia wierzchowego, ale także innych jeździeckich konkurencji, a w samym WKKW staje się wręcz ośrodkiem przygotowań olimpijskich.
Mimo pandemicznych ograniczeń udało się w tym roku jedną dużą imprezę we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego w Baborówku zorganizować. To były Mistrzostwa Polski zakończone triumfem Pawła Spisaka. Powoli, niezależnie od tego, co nas czeka, trzeba myśleć o roku przyszłym i okazuje się, że ośrodek w Baborówku po remoncie plany ma dosyć rozbudowane.
Tak jest, zakończyliśmy szczęśliwie ten trudny sezon, a faktycznie plany na przyszły rok są bardzo ambitne. Oprócz dwóch naszych flagowych imprez międzynarodowych, które tutaj już w Baborówku organizujemy od ponad 10 lat, czyli majowego festiwalu jeździeckiego Baborówko i jesiennych zawodów Baborówko Horse Show, no, ze względu na zakończoną modernizację planujemy zorganizować około 6 imprez regionalnych, zarówno w konkurencji skoków przez przeszkody, jak i w ujeżdżeniu. Taki też był cel, taki był zamiar tej modernizacji, żeby ta infrastruktura służyła nie tylko jeźdźcom WKKW. Są też takie plany i mamy nadzieję, że udaje się zrealizować.
Przede wszystkim nowy parkur, nowy plac do jeżdżenia, to jest taka duma ośrodka w Baborówku, to co powstało w 2020 roku.
Tak, to zdecydowanie główny punkt tej modernizacji. Dwie areny z profesjonalnym systemem podsiąkowym, łącznie 9000 metrów kwadratowych tego podłoża. To tak naprawdę nas plasuje jako jeden z najlepszych ośrodków jeździeckich dzisiaj w Polsce. Te areny w 100% sprawdziły się podczas jesiennych zawodów, gdzie faktycznie opad deszczu był bardzo duży. Mimo to podłoże zachowało się świetnie, cały czas było sprężyste, woda nam w ogóle nie przeszkadzała. i to tak naprawdę jest dla nas najlepszą jakby cenzurą i wizytówką tego, że może nam pozwolić na ściąganie tutaj zawodników najlepszych z całej Europy, także w konkurencji skoków przez przeszkody.
A to spójrzmy w ten kalendarz.
Koniec maja i koniec września to te dwie główne imprezy. Festiwal Jeździecki Baburówko w ostatni weekend maja od 27 do 30 maja. No i trzeba podkreślić, że po ubiegłorocznej przerwie związanej z pandemią wracamy z rekordową pulą nagród. Cały czas udaje nam się współpracować dzięki wsparciu mecenasa tych zawodów, pana Romana Roszkiewicza. Jesteśmy w stanie zapewnić tak ogromne pule nagród, dlatego zwycięzca głównego konkursu w Baburówku wyjedzie tutaj z premią 100 tysięcy złotych, łącznie ponad 400 tysięcy złotych do wygrania i myślę, że to spowoduje, że te gwiazdy światowego WKKW po raz kolejny skuszą się, żeby przyjechać do Baburówka i powalczyć o te nagrody.
A pod koniec września Mistrzostwa Polski, Puchar Polski?
Tak, znowu połączenie wielu rang. Ponownie będziemy organizować Mistrzostwa Polski Seniorów. Ta ranga z nami w Baburówku zostanie jeszcze przez 2 lata, bo ustalenia są takie z Polskim Związkiem Jeździeckim. Na pewno będzie finał Pucharu Polski, który mam nadzieję, że w przyszłym sezonie uda się rozegrać w całym cyklu bez przeszkód, więc tych wydarzeń będzie jesienią bardzo dużo. No i oczywiście wracamy z pomysłem aukcji koni sportowych, które cały czas chcemy rozwijać i to wszystko ma być właśnie zwieńczeniem tego sezonu WKKW w Polsce.
Mamy oczywiście nadzieję, że na przełomie lipca i sierpnia w Tokio odbędą się Igrzyska Olimpijskie przełożone z 2020 roku. Czy w związku z tym ranga majowej imprezy Festiwalu Jeździeckiego będzie jeszcze miała wpływ właśnie na Igrzyska Olimpijskie?
Cały czas wyglądamy komunikatów, które płyną z MKOL-u, ze Światowej Federacji Jeździeckiej. Muszę przyznać, że ostatnie 2 tygodnie bardzo napawają optymizmem i sygnały, które z FAI, czyli z Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej napływają, są bardzo pozytywne. Te przygotowania do igrzysk są naprawdę zaawansowane i wierzymy w to mocno, że uda się wystartować tam polskiej reprezentacji. Na pewno będzie to jeden z elementów przygotowań olimpijskich. Czy najlepsze konie, czy ta podstawowa kadra olimpijska tutaj wystartuje. To wszystko jeszcze zależy od tego, jak ten sezon się ułoży, bo też cały czas jest wiele niewiadomych. Trener kadry Marcin Konarski konsultuje z zawodnikami, żeby ten plan startów dostosować, ale na pewno będzie tutaj konkurs 4 długich gwiazdek, który będzie ostatnią kwalifikacją i potwierdzeniem do startu w igrzyskach i myślę, że to może być powód, że kilka par, na szczęście nie polskich, bo tutaj mamy już 8 kwalifikacji, ale myślę, że kilka par jeszcze może tu z Europy walczyć właśnie o ten ostatnie miejsca na igrzyskach.
Minimum olimpijskie ma wypełnione Paweł Warszawski ze Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko i to nawet na 2 koniach. Dla niego też na pewno bardzo dobre warunki do treningu w Baborówku, ale też dla całej kadry, która lubi tutaj zaglądać i potrenować, nie tylko warszawski.
Tak jest, to jest jednym z podstawowych celów, jakie postawiliśmy przygotowując, składając wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie tej modernizacji, właśnie był taki, żeby zapewnić infrastrukturę na jak najwyższym poziomie dla jeźdźców i to też się dzieje. Poprzedni sezon pokazał, że kadra bardzo lubiła tu trenować, mieli doskonałe warunki właśnie zarówno na krosie, jak i na tych nowych arenach. No z rozmów z trenerem właśnie Marcinem Konarskim wynika, że w przyszłym sezonie kadra też zawita tutaj 2 razy na takie konsultacje z Andreasem Dibowskim. No i my też jesteśmy na to gotowi, przygotowujemy się do tego i mamy nadzieję, że to będą owocne przygotowania właśnie do startu w igrzyskach.
A mówił szef ośrodka jeździeckiego w Baborówku, Henryk Święcicki junior. Za chwileczkę pogramy fistball. To jest dyscyplina sportu, o której jeszcze na naszej antenie nie mówiliśmy.
For the feet of clay that someone
antenie Polskiego Radia Poznań w audycjach w sportowym rytmie. Często zajmujemy się także dyscyplinami, które może nie są tak bardzo popularne wśród kibiców, ale funkcjonują, mają także polskie reprezentacje. Między innymi reprezentantką Polski w fistballu jest pani Marika Chilicka. Proszę nam od razu powiedzieć, co to jest fistball, bo niektórzy tak definicyjnie mówią, absolutnie połączenie i tenisa, i siatkówki. Zgadza się?
Zgadza się. Jest to połączenie tenisa i siatkówki. Gra się na zewnątrz. Jedyną różnicą jest z siatkówki to, że gramy jedną ręką i piąstka zawsze musi być zaciśnięta. Tak jak w siatkówce są trzy odbicia, ale przed każdym odbiciem piłka może dotknąć boiska. Siatka jest na wysokości 1,90 m.
Te podstawy zatem znamy. Jak duże jest boisko?
50 na 20.
To jest gra zespołowa. Po ilu się występuje w jednej drużynie?
Gra zespołowa, gramy 5 na 5.
Podobno w jednej akcji można dokonać tylko jednego odbicia.
Dokładnie. Jeżeli my przyjmiemy albo bronimy piłkę, to już nie możemy w tej akcji zaatakować. Wtedy musi inny zawodnik to zrobić. Gramy na, to zależy od ligi, gramy do 11 punktów z dwoma przewagi, ale 15 jest zawsze kończący i zazwyczaj gramy do 3 wygranych setów, ewentualnie nawet można do 5 w tych takich finałach większych imprez sportowych.
Skoro powiedzieliśmy, że jest pani reprezentantką Polski, to znaczy, że działacie pod jakąś egidą. Jest jakieś stowarzyszenie, które za tę dyscyplinę sportu odpowiada?
Tak, jest Polskie Stowarzyszenie Fistballu. Niestety działamy tylko we Wrocławiu i w Częstochowie. Ostatnio też trochę działamy w Sosnowcu, jeździmy tam na różne zgrupowania i na razie jakby trenujemy sobie, spotykamy się raz na jakiś czas i prowadzimy szkolenia w szkołach licealnych.
A skoro jest polska reprezentacja, to oznacza, że macie okazję też konfrontować swoje umiejętności fistballu z drużynami zagranicznymi?
Tak, też bywało tak, że jeździmy na zgrupowania do Austrii, ponieważ mamy tam swojego trenera oraz jedna z nasza pani kapitan jest z Austrii. I również braliśmy udział w Mistrzostwach Świata w Austrii oraz Mistrzostwach Europy w Czechach, i gdzie tam osiągnęliśmy wielki sukces. Na Mistrzostwach Świata zdobyliśmy 6. miejsce, a na Mistrzostwach Europy 5. Bo mamy i reprezentację kobiet oraz mężczyzn. Jest nas coraz więcej.
I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Przypomnijmy dosłownie najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata.
Norwek Halvor Egner Granerud wygrał dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się w fińskiej Ruce. Kolejne miejsca na podium zajęli Niemiec Markus Eisenbichler, który jest liderem klasyfikacji generalnej, oraz Polak Dawid Kubacki. Z kolei Brytyjczyk Lewis Hamilton wygrał Grand Prix Bahrainu, kolejną kwalifikację Mistrzostw Świata Formuły 1. W dzisiejszych spotkaniach piłkarskiej ekstraklasy w ramach 11. kolejki Warta Poznań przegrała w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa 0-1, a Legia Warszawa zremisowała przy Łazienkowskiej z Piastem Gliwice 2-2. Całą serię zakończył jutrzejszy mecz gdańskiej Lechii z poznańskim Lechem. Zapraszamy od 18 na bezpośrednią relację z jego przebiegu.
A najbliższe wiadomości sportowe Radia Poznań jutro rano o godzinie 7:05. Dzisiaj wspólnie z Państwem czas spędzili realizujący program Krzysztof Jankowski oraz pracujący